Chwała Bogu, witam wszystkich. Przyjechałem jako szofer Leszka z nim, ale pracuję obok w mieście Giżycko. Jestem pastorem z Giżycka, ale Leszek pracuje 25 km dalej jako pastor. Ale jestem z Lubelszczyzny, z Kraśnika. Także Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej jest mi bardzo bliski. Byłem pastorem w Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelicznej w Kraśniku. Ale pierwszy raz jestem tutaj. Może nie będę za dużo o sobie opowiadał. Pracuję teraz w Kościele Baptystów jako pastor. Kiedyś rozmawiałem z pastorem zielonoświątkowym, nie będę mówił nazwiska, Leszek go zna. Byliśmy na wspólnej konferencji w Warszawie i spaliśmy w jednym pokoju. To bardzo znany pastor. I mu się przedstawiłem, że skończyłem seminarium zielonoświątkowe, pracowałem w Kościele Wiary Ewangelicznej, a teraz pracuję u baptystów. I on z taką poważną miną mówi: ależ co się stało? Na co ja mu odpowiadam: cofnąłem się w łasce. Oczywiście to był żart. Kościół, w którym pracuję, jest charyzmatycznym kościołem baptystów, także ostatnio mieliśmy z Leszkiem konferencję na temat uzdrowienia. Ale chciałbym powiedzieć w ramach świadectwa coś, co myślę, że Pan Bóg mnie teraz zachęcił, żeby do was powiedzieć. Jeśli modlisz się o to, żeby doświadczyć zmiany w swoim życiu, znaczy doświadczyć Boga żywego w twoim życiu, chciałbyś, żeby coś się zmieniło w twoim życiu, no to przyjdą zmiany. Bardzo często modlimy się i oczekujemy, żeby Bóg nam się objawił, żeby objawiły się Jego dary, żeby Bóg nas wprowadził w nową służbę, prawda? Ale nie chcielibyśmy, żeby nic się w naszym życiu zmieniło. Dalej tyle samo chcielibyśmy czytać Biblii, modlić się, chodzić do pracy i żeby nic się w ogóle nie zmieniło. Ale jeśli Pan Bóg miałby cię wprowadzić w coś wielkiego, o czym czytasz w książkach chrześcijańskich i marzysz, i chciałbyś, żeby Bóg cię do czegoś użył w Świdniku, to Bóg zupełnie zmieni twoje życie. I może ci się to bardzo nie podobać. Słuchajcie, pracowałem przez 13 lat w Mińsku Mazowieckim obok Warszawy. Bóg mi tam nie wysłał z żoną. I założyłem zbór od zera. Od 3 osób. Dzisiaj jest tam kościół. W tym mieście nie było żadnego zboru. I kiedy tam jechałem, nie miałem nic. Ale Pan Bóg dał nam dom. Mam tam dom pod Warszawą w pięknym miejscu. Pan Bóg nam tam dał 3 dzieci. W tamtym roku kupiłem szklarnię i myślałem, że do końca życia będę mieszkał tam. Ale w lutym tego roku zacząłem się modlić, bo czułem, że Bóg mnie zachęca do tego, żeby go pytać. Zadzwoniłem do 4 pastorów baptystycznych, z którymi się przyjaźnię, również do Leszka, i powiedziałem do nich tak: módlcie się, potrzebuję modlitwy, ale nie powiem wam na jaki temat. Więc oni nie wiedzieli, czy ja jestem chory na raka, czy ja się właśnie rozwodzę z żoną, czy chcę kupić nowy samochód. Nie wiedzieli nic. Kiedy zadzwoniłem za tydzień, 4 zbory baptystyczne. Prawda? A baptyści to ci bez Ducha Świętego. 4 zbory baptystyczne zebrali ludzi, którzy umią słuchać głosu Ducha Świętego, również Leszek ze swoimi ludźmi, i wszyscy mieli identyczne proroctwa. To zrobiło na mnie wrażenie, że baptyści tak umią dobrze słuchać głosu Ducha Świętego. I wszyscy mieli takie same proroctwa, gdzie było powiedziane, że mam sprzedać wszystko, co mam, i się wyprowadzić do Giżycka. I tak zrobiłem. Bóg zupełnie zrujnował moje życie. Jeśli modlisz się o to, że chcesz doświadczyć czegoś wielkiego od Boga, to Bóg nie zrobi tego na twoich warunkach. Może zupełnie, może sprawić tak, że stracisz pracę, z której jesteś zadowolony. Może sprawić tak, że się zupełnie cię zabierze z tego miasta. Albo właśnie chcesz wyjeżdżać do Afryki na misję, a Bóg ci każe zostać w Świdniku. Jak kończyłem seminarium zielonoświątkowe, to modliłem się w ten sposób: Boże, pójdę wszędzie, na cały świat, byle nie do Kraśnika. I Bóg mi kazał wracać do Kraśnika. To była największa przykrość, jaką mi zrobił. Nie ze względu na moich rodziców, których kocham, albo nie chciałem wracać do zboru, gdzie był mały zborek, 30-osobowy, układy rodzinne. Ja nie chciałem tam wracać, a Bóg mi kazał tam wracać. Ale jeśli modlisz się o wielkie rzeczy od Boga i chcesz usłyszeć to i chcesz wejść w nowe rzeczy, które Bóg dla ciebie ma, to nie będzie na twoich warunkach. Przyjdzie Bóg i powie ci i zupełnie zrujnuje twoje życie, ale wprowadzi cię naprawdę w nowe rzeczy. Zacząłem pracę w Giżycku od 1 lipca. Zbór ma przepiękny budynek po niemiecki. Kiedyś było tam 400 baptystów, bardzo dużo ludzi wierzących. Mamy bardzo piękną willę, ale zbór umierał. Było 20 osób na nabożeństwach. Zacząłem 1 lipca, mamy początek października i na nabożeństwach jest 60 osób. Zawsze jak w niedzielę wyjadę, to znowu spada do 20. Jak jestem, jest 60. Sala zaczyna się wypełniać, sala na dole. Kiedy Bóg, modlisz się o Bożą wolę i Bóg ci ją objawi, to już nie masz wyboru. Musisz za tym pójść. Ale jeśli pójdziesz za tym, co Bóg ci da, nawet jeśli zrujnuje twoje życie, to wprowadzi cię w nowe rzeczy, o wiele większe rzeczy. Ale musisz być posłuszny. Bo chrześcijaństwo to nie jest zabawa. Bardzo wielu ludzi wierzących modli się i prosi Boga o wielkie rzeczy, ale na swoich warunkach. Prosimy Boga, żeby przyszedł, objawił się, dał nam dary Ducha Świętego, ale nie jesteśmy gotowi w ogóle na to, żeby zapłacić cenę. Nie wiem, ilu z was czytało taką książkę Człowiek z nieba? Wiecie, że ten człowiek wrócił do Chin? Wiecie, że w Chinach grozi mu kara śmierci? Jest przywódcą kościoła podziemnego i wrócił do Chin. Wiecie dlaczego? Bo kiedy pojechał, uciekł z Chin i mieszkał w Niemczech, to napisał w swojej książce: w ogóle, ale to w ogóle nie rozumiem kościoła w Europie Zachodniej. Jest zepsuty, skorumpowany i największą wartością dla ludzi na Zachodzie jest wygodne życie i pełny portfel. I mówi: wolę wrócić do Chin, bo tam przynajmniej wiem, za co mnie prześladują. A kościoła w Europie Zachodniej w ogóle nie rozumiem. Jeśli chcecie doświadczyć wielkich rzeczy w Polsce, nie w Afryce. Ja nie wiem, po co w ogóle Polacy wyjeżdżają do Afryki. W Afryce jest potężne przebudzenie, a w Europie najszybciej rozwijającą się religią jest islam. Europa jako kontynent jest najbardziej antychrześcijańska. Co tydzień jest w Europie otwierany nowy meczet. Co tydzień w Europie jest zamykany kościół chrześcijański. Europa jest najbardziej pogańskim kontynentem. Jak człowiek wstaje, Polak, i mówi, że jedzie do Afryki, to ja się zastanawiam, czy to Duch Święty mu objawił. Bo w Polsce jest garstka wierzących ludzi. Jeśli by zsumować wszystkie kościoły ewangelicznie wierzące, wiem coś o tym, bo pracowałem w Lidze Biblijnej, byłem dyrektorem odpowiedzialnym za zakładanie kościołów w Polsce i miałem pod sobą wszystkich misjonarzy ze wszystkich kościołów, od zielonych, baptystów, ewangelicznych. Wszystkich wierzących po chrzcie nie ma więcej jak 25 tysięcy. 25 tysięcy. Zielonoświątkowców jest 12,5 tysiąca i na pewno to jest prawdziwa liczba, bo każdy członek musi płacić 5 zł na miesiąc. Baptystów jest 5 tysięcy. Kiedy umierał założyciel kościoła baptystów w Polsce, nazywał się Gottfried Alf, było 5 tysięcy i do dzisiaj jest 5 tysięcy, bo my baptyści wierzymy, że to jest święta liczba i ją dotrzymamy do przyjścia Jezusa. Nie będę mówił, ile jest ludzi z kościoła chrześcijan wiary ewangelicznej, bo się rozpłaczecie. Jeśli chcecie, żeby Bóg was użył i modlisz się, Boże, przyjdź i objaw się i powiedz mi, jaka jest wola dla mojego życia, musisz być gotowy na to albo musisz być gotowa na to, że Bóg całkowicie zmieni twoje życie. Może ci się to nie podobać. Więc zastanów się, czy chcesz naprawdę, żeby wszechmogący Bóg przyszedł i cię do czegoś użył. Amen.
Witam gorąco. Chciałbym dzielić się słowem pod kątem tego, co zrobić możemy. Jeżeli chcemy wejść głębiej w życie duchowe, które, jak Sebastian wspomniał, wiąże się z pewną ceną. Jako świeżo nawrócony człowiek przeczytałem kilka dobrych książek. Czytaliście Bóg wśród Zulusów? Ciekawa książka. Myślałem sobie, wow, Boże, ja tak chcę. Przeczytałem wiele innych książek z ciekawymi świadectwami. I pomyślałem, jak byłoby to cudowne, gdybyśmy mogli podobnych rzeczy doświadczać. Ilekroć słyszałem jakieś świadectwa, tylekroć okazywało się, że rzecz niezwykłą Bóg zrobił gdzieś w Afryce, gdzieś w Ameryce, gdzieś... Wydawało się, że Bóg nawet Ruskich lubi bardziej niż nas. Zawsze było to gdzieś za granicą. Zawsze to było gdzieś w odległym kawałku świata. I kiedy czasami miałem okazję posłuchać ludzi, którzy przyjeżdżali gdzieś z innych części świata i dzielili się świadectwami, pamiętam jak gdzieś z Uralu przyjechał pewien pastor Paweł, jak opowiedział o tym, że gdy Duch Święty zaczął poruszać się u niego w kościele, wiele setek narkomanów się nawróciło, to spowodowało, że lokalni mafiozi stracili całkowicie dochody i przyjeżdżali z kałasznikowym do niego do mieszkania, domagając się, żeby więcej nie głosił Ewangelii, bo tracą dochody. Pomyślałem sobie, w takim poruszeniu Ducha Świętego chciałbym uczestniczyć. Kiedy dowiadywałem się o różnych niezwykłych rzeczach, które Bóg czyni w naszym świecie, w tym czasie, kiedy byłem świeżo nawróconym człowiekiem, myślałem sobie, jak bardzo jest to odległe, jak bardzo jest to dalekie od nas. Dzisiaj, kiedy patrzę na to, co dzieje się w Kościele, kiedy patrzę na to, co dzieje się w mojej służbie, kiedy patrzę na to, co dzieje się w różnych częściach Polski i świata, widzę, że Boże Królestwo się przybliżyło. Widzę też jednocześnie, że Kościół dzisiaj nie jest gotów na przyjęcie tego. Widzę, że bardzo wielu z nas tak bardzo się przyzwyczaiło do pewnych starych schematów działania i myślenia, że po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, żeby nie wykonywać żadnych poważniejszych ruchów. Tyle razy się rozczarowaliśmy, tyle razy się rozbiliśmy, tyle razy się zawiedliśmy, że nie chcemy podejmować się kolejnego działania, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni do klęski. I myślę, że dzisiaj Bóg nawiedza w chwale Kościół. Myślę, że dzisiaj również dotyka Kościół w Polsce. I myślę, że dzisiaj Boże Królestwo dla nas jest o wiele bliższe niż było to 20 lat temu, kiedy się nawracałem. Ale jednocześnie też widzę, że bardzo wielu wierzących ludzi, którzy są wierzący od lat i którzy powinni ponieść ciężar tej nowej fali Bożego działania, bardzo wielu wierzących jest przyzwyczajonych do klęski, przyzwyczajonych do tego, że nic nam nie wychodziło, dlaczego miałoby wyjść nam coś teraz. I to jest myślenie, z którego musimy się wyzwolić, jeżeli chcemy uczestniczyć w tym, co Bóg chce robić w naszym czasie. Kilka lat temu miałem okazję głosić w jednym ze zborów. I kiedy przygotowywałem się do tego, by mówić, a miałem poukładane pewne kazanie, które chciałem przekazać temu kościołowi, w trakcie uwielbienia miałem wizję. I w trakcie uwielbienia zobaczyłem coś, co mnie naprawdę bardzo mocno dotknęło. Zobaczyłem ludzi błądzących po pomieszczeniu pełnym najróżniejszych skarbów z zawiązanymi oczyma. Potykali się o te złote przedmioty, narzekali, niektórzy kleli. W każdym razie wszyscy byli niezadowoleni. Nikt z nich nie widział, o co się potyka. I Bóg mi pokazał, że tak wygląda rzeczywistość Kościoła dzisiaj. I faktycznie patrzę na to, że gdy gdzieś zaczyna Bóg działać w jakiś niezwykły sposób, zaraz znajduje się ktoś, kto mówi, to od diabła musi być. To na pewno jest od diabła. Wiecie skąd ten wniosek? Ten wniosek jest motywowany czymś, do czego ci ludzie by się do tego nie przyznali. Jest motywowany taką postawą. Jeśli Bóg w ogóle zamierzałby cokolwiek zrobić niezwykłego, to zrobiłby to przeze mnie, a nie przez kogoś takiego jak on. Więc bardzo wielu ludzi w momencie, kiedy zaczyna się działanie Ducha Świętego, zachowują się jak te postacie biblijne, czyli jak faryzeusze i mówią, to nie może być od Boga, to musi być od diabła. Nawet jeśli dzieje się tam coś rzeczywistego, to na pewno musi być ze złego źródła. I to jest dziwne, że wielu ludzi dzisiaj we współczesnym kościele uznaje, że nadprzyrodzone działanie jest od diabła, a nie uznaje tego, że brak nadprzyrodzonego działania w ich życiu może być od diabła, co byłoby o wiele bardziej logiczne w świetle Biblii. Jednak to, z czym my powinniśmy się zderzyć, to nie kontrowersja, która leży gdzieś na styku tego świata charyzmatycznych chrześcijan i niecharyzmatycznych chrześcijan, ale powinniśmy skupić się na tym, w jaki sposób możemy wejść w korzystanie z tych wszystkich skarbów, które Bóg zapewnił Kościołowi. Myślę, że bez względu na to, czy myśl ta zostałaby uznana za poprawną teologicznie, czy też za niepoprawną teologicznie, bo pewne rzeczy można uzasadnić w jedną i w drugą stronę, to poza uzasadnieniami istnieją też pewne fakty. I fakty w historii Kościoła pokazują, że Kościół przeżywał różne okresy. To nie znaczy, że Kościół jest, że w Kościele jest inna prawda obowiązująca w różnych okresach historycznych. Prawda przez cały czas jest taka sama, ale są pewne etapy przeżywania tej prawdy. Biblia mówi o tym, że wierzący ludzie przeżywają jako indywidualne jednostki etapy duchowego rozwoju. Jesteś duchowym niemowlęciem, karmisz się mlekiem i to jest bardzo dobre. Jesteś później duchowym dzieckiem, jesteś duchowym młodzieńcem, jesteś później duchowym ojcem. Na każdym z etapów duchowego rozwoju stykasz się z realną Bożą prawdą, ale za każdym razem przeżywasz ją w inny sposób. To jest ta sama prawda, ale inne etapy tej prawdy. Coś podobnego wydarzyło się w historii Kościoła. Kościół rozwijał się. Przez wiele wieków następowały najróżniejsze zmiany. Myślę, że okres reformacji przyniósł nam bardzo wielką odnowę. Po ciemnych wiekach średniowiecza, po ludobójczych zapędach Kościoła katolickiego, który mordował wszystkich, którzy chcieli czytać Biblię, co trwało przez setki lat, kiedy Boże Słowo zostało zwrócone w ręce prostego ludu, gdy ludzie zaczęli czytać Biblię i zaczęli odkrywać, że mają prawo zacząć dostosowywać swoje życie do tego, co jest napisane w tej księdze i że możemy żyć według tych wyznaczników, które obowiązywały za czasów apostołów, w Kościele zaczęła się pewna odnowa. I ta odnowa trwa do teraz. Jednak musimy rozpoznać obecny punkt, w którym miejscu jesteśmy. Myślę, że często dzieje się tak, że ludzie próbują odkrywać koło na nowo. My nie musimy dzisiaj odkrywać na nowo tej prawdy, że zbawienie jest z łaski. Możemy to stać na tym gruncie. Kiedy Luter w XVI wieku powtórzył za Pawłem, że usprawiedliwiony dzięki wierze będzie żył, będzie zbawiony. Wydawało się, że pół Europy chce go zabić. Wydawało się to taką nową herezją. Jednak Paweł umieścił te słowa w liście do Rzymian 16 wieków wcześniej i przez cały czas to słowo jest prawdą. Dzisiaj nie musimy tego odkrywać. Myślę, że końcem XIX wieku, gdybyśmy zaczęli mówić o chrzcie w Duchu Świętym, wielu ludzi krzyknęłoby, że to jest nowa herezja. Na początku XX wieku wielu ludzi tak rzeczywiście krzyczało. Dzisiaj myślę, że są to raczej biedni ludzie, którzy nie znają Biblii, którzy ośmielają się mówić tego typu historie. Jednak Kościół nie został powołany do tego, by utwierdzać się w nieskończoność w już odkrytej prawdzie. Prawda do której Bóg nas powołał, ma pewną cechę. Jest dynamiczna. Możemy ją poznawać na nowo. Możemy wchodzić w głębsze poznanie tej prawdy. Owa prawda jest czymś, w czym możemy się zatopić, wzrastać i nieustająco rozwijać. Bóg jest wszechmogący, jest potężny. Jest potężniejszy niż nasz umysł, potężniejszy niż nasze serce, potężniejszy niż wszystko to, co jesteśmy w stanie zmieścić w naszym umyśle i potężniejszy niż wszystko to, co jesteśmy w stanie zmieścić w naszym sercu. Nie ma limitów w naszym rozwoju i poznaniu Boga. Nie jesteś w stanie poznać Boga do końca, ale jedno jest pewne, jesteś w stanie poznać Go o 1000 kroć bardziej niż Go znasz teraz. I to jest pewne. I kiedy poznasz Go o 1000 kroć bardziej niż znasz Go teraz, ciągle będziesz miał jeszcze wiele do poznania. W Bogu nie ma limitów. On jest potężniejszy niż nasze umysły i nasze serca, potężniejszy niż nasza świadomość. Więc jest to bardzo zachęcające, kiedy możemy myśleć, że wszystko to, co mamy, wszystko, co doświadczyliśmy, że wszystko, czego doświadczył Kościół, to jest zaledwie malutki pyłek tego, co Bóg chce nam objawić. Więc kiedy zaczynamy to rozumieć, to rzeczą, po którą możemy śmiało sięgnąć, jest zadanie sobie pytania, czego, Boże, jeszcze nigdy w historii nie zrobiłeś? Po co możemy sięgnąć? W czym możemy się rozwijać? Jaką rzecz nową chcesz robić pośród nas? A wierzę, że Kościół czasów ostatecznych to Kościół, który będzie doświadczał nieporównywalnie większej chwały niż Kościół pierwszych wieków. Wierzę, że Kościół, który ma powitać Chrystusa, będzie Kościołem niewyobrażalnym i nieporównywalnym ze wszystkim tym, co działo się w Kościele w poprzednich wiekach. I jedna rzecz jest absolutnie pewna. Jesteśmy bliżej tego dnia niż wszyscy, którzy wierzyli w rychłe przyjście Chrystusa przed nami. Widzę też, że następuje niezwykłe przyspieszenie. Widzę, że dzisiaj ludzie doświadczają z o wiele większą łatwością wpływu Ducha Świętego, niż działo się to przed laty. Powiem to jako taką groteskę, ale kiedy 22 lata temu zacząłem szukać chrztu w Duchu Świętym, zacząłem zadawać pytania różnym ludziom, którzy modlili się na językach, w jaki sposób mogę to przeżyć, i usłyszałem, że muszę spotkać się z kimś, kto ma dar nakładania rąk. Nigdy nie czytałem o czymś takim w Biblii, ale ludzie modlący się na językach powiedzieli mi, że muszę zetknąć się z kimś, kto ma dar nakładania rąk, bo tylko to jest jedyny sposób, żeby zetknąć się z możliwością przeżycia chrztu w Duchu Świętym. Więc spytałem tą osobę, czy zna kogoś takiego, i ta osoba powiedziała, że zna, odesłała mnie do tego człowieka, i kiedy do niego pojechałem i powiedziałem, że chciałbym prosić o modlitwę o chrzest w Duchu Świętym, on zapytał, czy stanę się członkiem jego kościoła, i kiedy mu powiedziałem, że jestem już członkiem jakiegoś kościoła, powiedział, to ja się nie będę o ciebie modlił. To jest czarny humor kościelny, ale to wydarzyło się naprawdę. 22 lata temu tego typu zachowania nie były odosobnione. Stykałem się z podobnymi zachowaniami. Więc dzisiaj doświadczamy czegoś zupełnie innego. Doświadczamy czegoś zupełnie w innej jakości. W każdym kościele zdarza się, że się pojawiają i są takie osoby, które notorycznie nie mogą przyjąć chrztu w Duchu Świętym. Modlili się o nich już wszyscy. Kiedy chcesz im podać kolejną książkę do przeczytania, to oni już ją dawno przeczytali. Próbujesz 15 sposobów, które wydają ci się najłatwiejsze i najprostsze, i okazuje się, że ktoś to już z nimi przerobił. Beton, zabetonowane, nie da rady, nie można ich przeprowadzić przez chrzest w Duchu Świętym. Zwykle takie osoby gdzieś w różnych kościołach się znajdują. W ostatnich tygodniach 4 osoby podeszły do mnie, tego typu przypadki, wieloletni poszukujący chrztu w Duchu Świętym, którzy tego nie mogli przeżyć. Jedna z tych osób przyszła i powiedziała, wiesz, był tutaj prorok. Pomyślałem, fajnie, chciałbym spotkać się z prorokiem, ale to, co powiedziała później, trochę mi wyświetliło go w nieco innym świetle. Ona powiedziała, wiesz, przyprowadziłam do tego kościoła większość swojej rodziny. Przyprowadziłam tutaj wielu swoich znajomych. Oni wszyscy się nawrócili, wszyscy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, tylko ja jedna nie. I mówi, był tutaj prorok. I kiedy poszłam do niego i prosiłam, żeby modlił się o mnie chrzest w Duchu Świętym, on zaczął się ze mnie śmiać i powiedział, a co ty, dziewczyno, myślisz sobie, że możesz to wziąć, kiedy chcesz? I na tym się to skończyło. Pomyślałem sobie, ten człowiek nie ma żadnego poznania. Powiedziałem, nie traktuj poważnie tego, co ci powiedział. Jeśli posłuchasz tego, co ci powiem, za 2 minuty będziesz modlić się innymi językami. Ona była trochę tym zaskoczona. Powiedziałem jej przez może nawet mniej niż 2 minuty, to było najkrótsze kazanie na temat chrztu w Duchu Świętym. I powiedziałem, czy zrobisz to, co ci powiedziałem? Ona mówi, tak zrobię. Wstała, położyłem na nią ręce, chwilę później płynnie mówiła językami, rozpłakała się i była pod niesamowitym wrażeniem. W ostatnich tygodniach przeprowadziłem ileś takich osób, których nikt nie mógł przeprowadzić przez chrzest w Duchu Świętym. I zastanawiałem się. Na jednym spotkaniu przeprowadziłem 2 osoby, jedną po drugiej. 2 osoby z tego typu problemem podeszły. Rozmawiałem z jedną przez kilka minut, położyłem ręce, od razu zaczęłam mówić na językach. Pomyślałem sobie, byłem przygotowany, że będzie gorzej. Chwilę potem podeszła następna osoba, która miała taki sam problem, wieloletni. Znowu położyłem na nią ręce, po chwili modliła się językami. I przy którejś osobie zacząłem zastanawiać się, Boże, o co chodzi? Przecież ja stykałem się przez te wszystkie lata z ludźmi z takim problemem, próbowałem im pomóc i nic z tego nie wychodziło. Próbowałem im pomóc w taki sam sposób jak teraz. Mój sposób działania się nie zmienił. A dlaczego teraz to tak działa? I Bóg mi pokazał, że następuje przyspieszenie, że Jego obecność w Kościele zaczyna się potęgować. Następuje pewne nasycenie. I rzeczy, które były trudne, dzisiaj mogą stać się o wiele łatwiejsze. Niestety jednak to, co dzieje się w Kościele, to jesteśmy zaślepieni pewnym starym sposobem myślenia. Z jednej strony w Biblii jest napisane, że wiara, która została nam dana, jest to wiara, która zwycięża świat. A z drugiej strony jesteśmy przyzwyczajeni do tak wielu porażek i rozczarowań, że czujemy się jak ludzie, którzy przypominają niedźwiedzia z tej historii, gdzie niedźwiedź został schwytany jako młody niedźwiadek, przykuty łańcuchem, po 1000-krotć próbował się z tego zerwać i w końcu się nauczył, że to jest niemożliwe. Po latach można było go trzymać na delikatnym łańcuszku, który zerwałby bez większego wysiłku, ale był przyzwyczajony do tego, że łańcucha nie można zerwać. Zniewolenie było w jego umyśle. I myślę, że Kościół przez lata został przyzwyczajony do tego. I myślę, że Kościół w Polsce musi się obudzić z tego przyzwyczajenia. Dlatego, że Boża życzliwość przybliżyła się. Dlatego, że Boża łaska spotęgowała się nad Kościołem. Dlatego, że Bóg coś robi. Coś, co powinniśmy zauważyć, z czym powinniśmy się zgodzić, w co powinniśmy wejść i w czym powinniśmy uczestniczyć. Przed laty zastanawiałem się nad tym, czy Bóg kiedykolwiek obudzi Kościół w Polsce. Dlatego, że patrząc na nasz ruch ewangeliczny, widzę, że jest nas tak mało, jak błąd statystyczny. To jest prawda. To nie jest przesada. Powiem więcej. Bez wątpienia Świadkowie Jehowy lepiej się rozwijali przez ostatnie 10-lecia niż my. Kiedy spojrzymy na historię ruchu ewangelicznego w Polsce, to niestety, ale nie mamy czym się pochwalić. Jest to historia podziałów, jest to historia wzajemnych walk, jest to historia nierozliczona przez lustrację. Jest to historia, w której było wiele korupcji. Jest to historia, w której było wiele rzeczy niewłaściwych. Ale wierzę w to, że Chrystus przychodzi do Kościoła w Polsce, by zrobić coś innego. wierzę, że Chrystus pojawia się i On będzie gotów użyć każdą osobę, która będzie chciała się dla Niego obudzić. I nie będzie to dla Niego miało znaczenia, czy człowiek ów pochodzi z jedynego słusznego wyznania, jakim są oczywiście baptyści. Nie wiem, czy znacie ten werset w Biblii, gdzie jest napisane, że to baptyści piersi ujrzą Pana przy zmartwychwstaniu. Nie znacie? Jest on w liście do Tesaloniczan. Jest napisane, że najpierw ujrzą go ci, którzy zasnęli w Panu. No dobrze, ale schodząc z tego, chciałbym powiedzieć, że wierzę, okej, dobrze, rozumiem, że ten dowcip jeszcze będzie się przetaczał przez chwilę. Wierzę w pewną rzecz i mam takie spojrzenie na to, co Chrystus chce zrobić w Kościele. I chciałbym opowiedzieć o tym w związku z historią o wdowie z Nain. Dzisiaj, kiedy czytamy różne ewangeliczne historie, nie do końca zdajemy sobie sprawę z pełni dramaturgii, która się tam wydarzyła. W tamtejszej kulturze najstarszy syn miał obowiązek być opiekunem swojej matki, jeśli matka była wdową. Miał obowiązek być opiekunem swoich rodziców, jeśli rodzice byli już starzy i niedołężni. W ten sposób to działało. Oni nie mieli tam sprawnie działającej opieki społecznej czy innych tego typu instytucji, więc były pewnego rodzaju rozwiązania, które funkcjonowały w rodzinie. I Biblia mówi o tym, że Jezus, idąc ze swoimi uczniami, natknął się na pogrzeb, gdzie matka, która była wdową, wyprowadzała ciało swojego jedynego syna z miasta w celu pochowania go. I Biblia mówi, że Chrystus użalił się, zatrzymał się tam. Owa kobieta nie miała do pochowania tylko swojego syna. Ona tam chowała również siebie. Nie chodzi o to, że razem z ciałem miała wejść do grobu i pozostać w nim. Ale prawda była taka, że w tamtej kulturze i w tamtej rzeczywistości śmierć jedynego syna, wdowy, znaczyła tyle, że nikt nie będzie się nią opiekował, że nikt nie zapewni jej bytu, nikt nie zapewni jej utrzymania, że jej jakieś oszczędności, jeśli takie posiadała, że to szybko się skończy, że pewnie będzie musiała sprzedać dom, że pewnie będą musiały wydarzyć się jakieś inne rzeczy, ale to wiązało się z świadomością tego, że jej życie kończy się razem z jego życiem. Więc od tego momentu pozostawało tylko życie w strachu. Chrystus, który znalazł się w tym miejscu, Biblia mówi, że użalił się nad nią. Podszedł do tych ludzi. Podszedł do osób, które wynosiły to ciało. Dotknął owego człowieka i nakazał mu wstać. Zwrócił jemu życie, ale zwrócił również coś jego matce. I kiedy myślę o Kościele w Polsce, kiedy myślę o całym ruchu ewangelicznym w Polsce, to Kościół w Polsce wydaje mi się jak taki martwy syn, który nie jest w stanie zapewnić żadnej opieki dla swojej matki. I wierzę, że Chrystus przychodzi, by nas wskrzesić, by napełnić nas nowym duchem życia, na nowo, by napełnić nas swoim świętym duchem, by na nowo obdarzyć nas swoją mocą, abyśmy wypełnili swoją powinność. Wierzę w to, że Bóg chce pojawić się w Kościele w potężny sposób. A my jesteśmy tymi, którzy przyjmą te wyzwanie lub nie. Jesteśmy powołani do życia w mocy. Jesteśmy powołani do życia w zwycięstwie. Jesteśmy powołani do tego, by zdobywać ten kraj dla Chrystusa, by nieść życie do każdego miejsca, w którym jesteśmy. Jesteśmy powołani do tego, by być uosobieniem Bożej mądrości, Bożej miłości, Bożej mocy. Bóg chce swoją różnorodną mądrość objawić przez Kościół. Jesteś Kościołem? To jest zadanie dla ciebie. Bóg chce, aby Jego mądrość, aby mądrość Wszechmogącego płynęła do ginącego świata przez Kościół, a ty jesteś Kościołem. Bóg chce, aby Jego miłość płynęła do ginącego świata przez Kościół, a ty jesteś Kościołem. Bóg chce, aby Jego moc zamanifestowała się w świecie przez Kościół. Musimy uznać, że Bóg chce to zrobić, nawet jeśli nie przez wzgląd na nas samych, nawet jeśli my nie jesteśmy tego godni, co nie byłoby prawdą, ale nawet jeśli zakradałoby się tego typu myślenie w naszych umysłach, to musimy uznać, że Bóg jest godny tego, by odebrać sobie potężną chwałę z tego narodu. I jeśli ma to dostać, to chcemy być do tego użyci. Biblia mówi o tym, że wszystkie narody wniosą swoją chwałę do Nowego Jeruzalem. I na dzisiaj wygląda na to, że Polska, wielki naród, będzie miała tam malutką lożę. Takie malutkie miejsce. I tak nie powinno być. Z takiego wielkiego narodu, z takiego walecznego narodu, Bóg powinien odebrać największą możliwą chwałę. A my albo uznamy, że jesteśmy narzędziami tego przedsięwzięcia, albo po prostu będziemy trwali w pamięci o swoich klęskach, o swoich porażkach, o swoich rozczarowaniach i nie wejdziemy w te nowe, świeże, Boże tchnienie, które zbliżyło się do naszego kraju. Dzisiaj w wielu miejscach ludzie są zaskoczeni tym, jak Duch Święty do nich przemawia i co robi. Bóg wygania ludzi na ulicę, aby ewangelizowali. Czy Bóg do kogoś z was ostatnio przemówił, że masz iść do parku, albo na ulicę, albo do centrum handlowego i rozglądać się za osobami, które ci wskaże? Czy stało się coś takiego? Możecie podnieść ręce. Okej, tu siostra, tu następna siostra. Bóg przybawia w waszym kościele tylko do kobiet. Opowiem pewną historię. Może niektórzy z was kojarzą Łukasza Kupczyńskiego. On wydaje muzykę chrześcijańską. Też był jedną z osób, które zainicjowały niegdyś znaną gazetę Absolutnie Fantastyczne. Jest częścią kościoła w Gorzowie Wielkopolskim. Opowiedział na konferencji w zeszłym tygodniu ciekawą historię. Powiedział, że któregoś dnia modlił się w kościele i Bóg do niego przemówił. Zobaczył człowieka o kulach i Bóg do niego powiedział: idź teraz do niego i módl się o jego uzdrowienie. Więc Łukasz powiedział, że musiał wybiec z kaplicy i pobiec w kierunku tego człowieka. Nie dlatego, że ów człowiek na kulach poruszał się tak szybko, ale dlatego, że bał się, że jeśli przez chwilę się będzie nad tym zastanawiał, to tego nie zrobi. Ze strachu przed swoim własnym racjonalizmem zaczął biec z tego kościoła. Dopadł do tego człowieka, usiadł przy nim, zaczął z nim rozmawiać, zapytał, czy może się o niego pomodlić. Pomodlił się o niego i człowiek został uzdrowiony. Bóg wypędza kościół na ulicę. Nie tylko takiego Łukasza, ale wielu ludzi dzisiaj w Polsce zdaje sobie sprawę z tego, że Twoje zadanie to o wiele bardziej pójście do parku, to pójście na ulicę po to, by rozmawiać z ludźmi, po to, by spotkać się z nimi, by modlić się o nich. I to, co Jezus powiedział, to powiedział: idźcie, a ja będę z wami. To, co jest jednym z największych przekleństw Kościoła, to to, że Kościół chce, żeby Bóg najpierw był z nami, żeby najpierw przyszedł. I wiecie, to by się nam podobało, gdyby Bóg przyszedł, albo nie wiem, może się nie fatygować, przysłałby anioła. I przychodzi do ciebie taki anorektyczny, wysoki anioł, na wpół przezroczysty, z płonącym kijem od szczotki w ręce, z księgą i pyta: jak masz na imię? No? Nazwisko. Jest. Dobra, teraz czytam ci zadanie. O Chrystusie ludziom mówić będziesz musiał. Anioł się przygląda i mówi: wiesz chyba, że tam gdzieś nawet w Biblii waszej jest to napisane, że Bóg cuda będzie czynił, jak będziesz to robił. No i człowiek po takim przeżyciu wstaje, w niedzielę idzie do kościoła i mówi: miałem niezwykłe spotkanie. Kiedy to opowie, za tydzień zaproszą go do innego kościoła, żeby inni też się dowiedzieli, jakie miał niezwykłe spotkanie z Bogiem. A następnego tygodnia będzie mówił o tym w jeszcze innym kościele. Nie będzie miał czasu głosić Ewangelii, bo miał niezwykłe spotkanie z aniołem. Wiecie, problem polega na tym, że my chcielibyśmy niezwykłych inspiracji do robienia zwykłych rzeczy. A to nie jest właściwe. Bardzo mi się to podoba, co powiedział kiedyś T.L. Osborne. On powiedział: gdy pytają mnie ludzie, czy zostałem powołany przez Boga i posłany, mówię, że nie wiem. Ja po prostu przeczytałem w Biblii: idźcie i głoście, więc poszedłem i głoszę. I patrzcie, jak daleko zaszedł. My chcielibyśmy niezwykłej inspiracji do robienia zwykłych rzeczy, które już w Biblii zostały napisane. Chcielibyśmy, żeby nam aniołowie to potwierdzali. Żeby prorok nam zaprorokował, że mamy głosić Ewangelię. Żeby inne rzeczy się wydarzyły. Ale to nie tak. Biblia mówi, że kiedy będziemy robili to, czego Bóg od nas oczekuje, to On będzie wspierał to w nadprzyrodzony sposób. Więc nie myślmy, że żeby zacząć robić to, co do nas należy, potrzebujemy czegoś więcej i czegoś jeszcze. Potrzebujemy ocknąć się i zapytać siebie, czym tak naprawdę jestem oszukany, że nie robię tych rzeczy, o których wiem, że Bóg ode mnie ich chce. Idź i głoś Ewangelię. A jeśli chcesz doświadczyć niezwykłych cudów, one dołączą. Bóg będzie cię wspierał. Jeśli nie pójdziesz i nie będziesz robić zwykłych rzeczy, o których wiesz, że masz zrobić, Bóg nie będzie miał do czego dołączyć. Opowiem wam o pewnym wydarzeniu. Przed wielu laty napisałem taką ulotkę, gdzieś jakiś pojedynczy egzemplarz noszę za okładką Biblii. Napisałem taką oto ulotkę, liść marihuany, napis super promocja. W środku jest treść ewangelizacyjna i z tąże ulotką byłem na wielu festiwalach reggae, na Woodstocku, na festiwalach rockowych, więc zauważyłem, że kiedy wyciągam ulotkę z taką grafiką, to zaraz wszyscy młodzi ludzie pędzą, uczestnicy takich festiwali, i chcą tą ulotkę jak najszybciej ode mnie dostać. Dlatego, że myślą, że to jest akcja na rzecz legalizacji trawy. A w tej ulotce jest coś zupełnie innego. W tej ulotce jest opisana krótka historia, jak kiedyś dwóch turystów obserwowało mnie, jak siedziałem na rogu jednej z ulic. Pod Omegą w Gierzycku, to Sebastian będzie wiedział, gdzie jest to miejsce. I Oni wzięli mnie za dealera, więc podeszli i chcieli kupić ode mnie trawę. Przypadkiem nie miałem. Tak też im powiedziałem, sorry chłopaki, ale dzisiaj trawy na pewno wam nie sprzedam. Więc oni byli rozczarowani, ja na nich patrzyłem i przyszło mi do głowy, żeby im powiedzieć coś takiego. Ale wiecie co? Mam coś mocniejszego. Więc chłopacy się zainteresowali. I zaczęli pytać, co to jest? Amfa? Mówię, jeśli chwilę posłuchacie, co mam wam do powiedzenia, to nawet odpalę wam działę za darmo. Więc naprawdę byli zainteresowani. Powiedziałem, że dzisiaj mam super promocję. Więc siedzieli i słuchali z napięciem. Mówię, najpierw muszę wam powiedzieć, jak to wyglądało w moim życiu. Opowiedziałem im o swoim narkomańskim życiu, o tym, jak zacząłem ćpać końcem lat 80., jak prawie się doprowadziłem do śmierci na początku lat 90. Więc w tym miejscu byli już bardzo zainteresowani. Mówią, no dobrze, ale jak to jest, że dzisiaj tak dobrze wyglądasz? Mówię, po prostu nie śpam. Pytają, a co ci pomogło? Mówię, wiecie, dostałem pewną książkę. Jaką? Dzieci z dworca zoo? Nie, coś dużo ciekawszego. Zacząłem ją czytać i treści, które znalazłem w tej książce, nie tylko pomogły mi wyjść z nałogu bez terapii, ale też zmieniły wiele innych, o wiele poważniejszych rzeczy w moim życiu. I zaczęli zadawać różne pytania na temat najróżniejszych ksiąg. Przez chwilę to drążyli. Powiedziałem, że nie, ale mogą się cieszyć, bo odejdą ode mnie z tą książką. Wyciągnąłem z plecaka Nowy Testament i dałem im. Byli zaskoczeni. Jeden z nich umówił się ze mną i parę godzin później byliśmy razem na koncercie reggae, gdzie modliliśmy się, oddał życie Chrystusowi. Więc tak się to skończyło. W tej ulotce opisuję całą tą historię, więc mam w różnych miejscach, w których jestem, tą ulotkę i rozdaję to ludziom. Będę musiał zrobić w najbliższym czasie jakiś dodruk. I powiem o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce. To był rok bodajże 2000. W Węgorzewie odbywa się duży festiwal rockowy. Co roku. Tego roku nie było. Coś tam się wydarzyło, że w tym roku nie było tego festiwalu. Ale poszedłem na festiwal, zacząłem ludziom rozdawać tą ulotkę. W którymś momencie grupa jakichś ludzi w parku zaczęła wołać do mnie. Ej, ty! No dobrze, podszedłem do nich i oni dostali tą ulotkę. Jeden z nich dostał tą ulotkę i kiedy usiedli, żeby coś zjeść w parku, to ten człowiek wyciągnął tą ulotkę i im wszystkim przeczytał. Więc na koniec byli trochę rozczarowani, ale też trochę rozbawieni. I kiedy zobaczyli człowieka, od którego dostali tą ulotkę, chcieli ze mną porozmawiać. Więc człowiek zawołał do mnie, podeszłem i zaczęliśmy rozmawiać. Po chwili zrobiło się zamieszanie. Wielkimi oczyma patrzyli na siebie i zaczęli ze sobą szeptem rozmawiać. W końcu zaczęli się ode mnie tak odsuwać bardzo dziwnie. Nie wiedziałem, co się stało, ale jeden z nich się wygadał. Powiedział, co to jest? Jakaś moc jest z tobą. To jest niewytłumaczalne. Mówię, co jest niewytłumaczalne? Przez cały czas myślałem, że wyglądam tak samo, jak wyglądałem. Ale to nie było w moim wyglądzie. To było w nich. Oni nie spali dwie noce. Pili, palili trawę, byli znokautowani. I w momencie, kiedy podszedłem do nich i usiadłem z nimi, całkowicie wytrzeźwieli wszyscy i nabrali trzeźwości umysłu. Siedzieli z wytrzeszczonymi oczyma. Jeden do drugiego zaczął mówić, co to jest? Mówię, Bóg was otrzeźwił, żebyście posłuchali tego, co mam wam do powiedzenia. Zwykła rzecz. Idziesz, rozdajesz ulotki. Ja tego nie zaplanowałem. Nie wiedziałem, co się wydarzy. Ale poszedłem i rozdawałem ulotki. Więc różne rzeczy się działy. Ludzie zaczepiali mnie, mieliśmy wiele rozmów. Wtedy nawróciła się pewna para. Pamiętam, jak dawałem im ulotkę i człowiek w jednej ręce miał lufkę z trawą, w drugiej ręce miał otwarte wino. Wziął i zapytał, co to takiego? Więc mu powiedziałem w kilku słowach. Mówi, ty, to musi być coś bardzo poważnego. Ja teraz jestem taki narąbany, że nie powinienem rozmawiać o poważnych rzeczach, ale to jest ciekawe, co mówisz. Czy my możemy się umówić na jutro? Ja jutro będę trzeźwy. Mówię, dobra, umówimy się na jutro. Umówiliśmy się i przyszedł. Przyszedł razem ze swoją dziewczyną, rozmawialiśmy. I po chwili postanowili oddać życie Bogu. Więc modliłem się z nimi. Kiedy zacząłem się z nimi modlić, ruszyła publika, żeby iść w kierunku bramy festiwalu. Więc staliśmy w rzece przesuwających się ludzi. I modliliśmy się tam razem. Oni nie mieli żadnego wstydu ani żadnych oporów, by oddać życie Chrystusowi w tym momencie. Do dzisiaj są wierzący. Przez jakiś czas później, po kilku latach, się sprowadzili do Węgorzewa i nawet przez jakieś 2 lata byli u nas w społeczności. Do dzisiaj są wierzący. W takich okolicznościach oddali życie Bogu. Jeżeli chcesz, żeby Bóg zaczął ciebie używać, nie myśl o niezwykłym powołaniu, którego potrzebujesz, i niezwykłej wizycie aniołów. Zacznij myśleć o zwykłym działaniu, które jest dostępne dla ciebie tu i teraz. Zacznij to robić. Później zacznij robić tego jeszcze więcej i jeszcze gorliwiej. A zobaczysz, że Bóg dołączy i zacznie działać. Kiedyś pewien człowiek z Litwy był na początku lat 90. na Mazurach i byłem na jego kazaniu. On powiedział, że oni doświadczają 3 etapów przebudzenia. Kiedy człowiek uczy się głosić Ewangelię, to dzieje się coś takiego, że na początku zaczynasz rozumieć, dlaczego w kontekście głoszenia Ewangelii został włożony do Biblii werset o nogach. Biblia mówi, jak piękne są nogi tych, którzy głoszą dobrą nowinę. I to nie jest związane tylko z tym, że kobiety się angażują w głoszenie, ale człowiek, który zaczyna głosić Ewangelię, musi się sporo nachodzić. Bo nikt nie chce cię słuchać i ludzie uciekają od ciebie, a ty musisz ich gonić. I twoje nogi często będą bardziej zaangażowane niż twoje usta. Bo musisz pójść do ludzi. Musisz podjąć ten wysiłek. I to jest pierwszy etap. Ale jeśli robisz to gorliwie, nie poddasz się i nie zrezygnujesz, to po jakimś czasie już nie musisz ganiać za ludźmi. Ludzie już zaczynają zadawać ci pytania i są gotowi z tobą rozmawiać. Ty nabierasz doświadczenia, a oni nabierają do ciebie szacunku. I to jest drugi etap. A trzeci etap to jest taki, że znowu musisz uruchamiać nogi, dlatego że tak wielu ludzi chce z tobą rozmawiać, że musisz od czasu do czasu gdzieś znaleźć miejsce. Doświadczyłem wszystkich tych 3 etapów. Wiem, że jeżeli nie zrezygnujesz i nie poddasz się, to przejdziesz z 1. punktu do 2. punktu. Jeśli nie zrezygnujesz, nie poddasz się, to przejdziesz z 2. punktu do 3. punktu. I wiem, co stanie się po drodze. Jeśli będziesz otwarty na inspirację od Ducha Świętego i będziesz poddawać się Jego głosowi, wielokrotnie Bóg sprowokuje ciebie do tego, byś powiedział rzeczy, których nie wiesz. Z twoich ust popłyną objawienia. Wielokrotnie poprowadzi ciebie do śmiałej modlitwy w sprawach, co do których będziesz myślał sobie, nie, ja przecież nigdy czegoś takiego nie widziałem, żeby Bóg kiedyś coś takiego zrobił, o co teraz chcę się modlić. Pomodlisz się i to się stanie. Jeśli naprawdę będzie zależało ci na tym, żeby głosić Ewangelię, żeby pozyskiwać innych dla Chrystusa, to okaże się, że rozsmakujesz się w swoich zwykłych zadaniach, dlatego że odkryjesz, że największą, najskuteczniejszą modlitwą o obecność Ducha Świętego i niezwykłych cudów w twoim życiu nie jest twoja prośba, Boże, daj mi dary Ducha Świętego, ale tą modlitwą, która jest najskuteczniejsza i której najchętniej Bóg słucha, to są twoje nogi, które są w podróży. To dźwięk twoich kroków. Gdy chcesz zrobić coś zwykłego i normalnego, o czym wiesz, że jest to twoim obowiązkiem. Gdy idziesz głosić ludziom Ewangelię, to jest lepsze niż całonocna modlitwa, by Bóg zechciał posłużyć się tobą w nadprzyrodzony sposób. To jest coś, czego musimy się nauczyć jako Kościół. Kościół dzisiaj, gdy będzie się angażował w ewangelizację, będzie oglądał pomnożenie cudów, pomnożenie objawień, pomnożenie uzdrowień. To się będzie działo. Ale czy nie jesteśmy w środku, gdzieś głęboko, na takim psychologicznym łańcuchu jak ten niedźwiedź? Czy jest coś, czego musimy się oduczyć? Myślę, że tak. Chciałbym opowiedzieć wam jeszcze jedną historię. Dotyczy jednej z postaci biblijnych, Dariusz, król opisany w Księdze Daniela. Opowiem o pewnych okolicznościach, które miały miejsce w jego życiu. Jedna z prowincji postanowiła się zbuntować. Był to przerażający bunt. Grupa magów, mędrców i różnych posiadających duże wpływy ludzi w Babilonie postanowiła zbuntować się przeciwko królowi Dariuszowi. Zrobili coś przerażającego. Zebrali się i podjęli uchwałę, że uduszą swoje kobiety, aby nie wyjadały im zapasów w trakcie oblężenia. I naprawdę to zrobili. To było wielkie miasto. Zginęło kilkadziesiąt tysięcy kobiet, które udusili własnymi rękoma. To było przerażające. Miasto zostało zamknięte. Król Dariusz razem ze swoim wojskiem oblegał Babilon przez 2 lata. I przez 2 lata Babilończycy siedzieli na murze i mówili im: prędzej muły urodzą młode, niż wy wejdziecie do Babilonu. Przez 2 lata nie było żadnego postępu. Zopyros, jeden z czołowych dowódców wojska Dariusza, przyszedł do Dariusza i zadał mu pytanie. Spytał: Dariuszu, czy naprawdę ci zależy, żeby zdobyć Babilon? Dariusz powiedział: tak, naprawdę mi zależy. Dariusz więc odszedł i nakazał obciąć sobie nos, ogolić sobie włosy, obciąć sobie uszy i wychłostać się. Więc został wychłostany. Obcinanie nosów i uszu w tamtym okresie to była kara, która dotykała najohydniejszych zdrajców. Tak, aby zdrajca, człowiek niegodny, człowiek, który zhańbił się w najgorszy sposób, przez cały czas nosił na swojej twarzy znak swojej hańby. Izopyros po tym, kiedy został wychłostany, poszedł i stanął przed królem Dariuszem. Dariusz był przerażony. Zszedł ze swego tronu i zaczął krzyczeć. Mówi: kto ci to zrobił? Na co Izopyros powiedział: panie, nie ma na świecie osoby tak potężnej, oprócz ciebie, która mogłaby nakazać, by zostało mi coś takiego zrobione. Sam sobie to zrobiłem. Dariusz był totalnie zdezorientowany. Powiedział: dlaczego? Myślał, że ów człowiek stracił rozum. Ale sprawa się wyjaśniła. Izopyros stanął pod bramą Babilonu. Brama została otwarta. Rozpoznali najważniejszego generała oblegającej armii. I patrząc na niego, wiedzieli, że zdradził. Wiedzieli, że Dariusz go wyrzucił. A on teraz szuka schronienia u Babilończyków. Wpuścili go. Znalazł się tam. Miesiąc później już był dowódcą twierdzy Babilon. Niedługo później, w umówionym dniu, w umówionej nocy, o umówionej porze, otworzył wszystkie bramy i król Dariusz wszedł do miasta. Izopyros podarował mu Babilon. Był gotów zrobić coś dla człowieka, którego kochał. Był gotów poświęcić się. Był gotów przyjąć hańbę, dlatego że kochał swojego króla. Dariusz później przez długie lata mówił, że wolałby, żeby Babilon nie został zdobyty, ale by jego przyjaciel był w dobrym stanie. by nie spotkało to jego. Dariusz przeżył coś niezwykłego. Zdobycie Babilonu było czymś, z czym się liczył, ale nie liczył się z takim aktem poświęcenia i miłości ze strony drugiego człowieka. Wydarzyło się coś niezwykłego. I to zrobił niewierzący człowiek dla niewierzącego człowieka z powodu czysto ludzkiej miłości, z powodu czysto ludzkiego poświęcenia. I kiedy myślę o Zopyrosie, to myślę sobie, czego jest godzien mój Pan w niebie. Myślę, że jako Kościół musimy nauczyć się tego, że Chrystus, któremu służymy, jest godzien od nas większego poświęcenia niż te, które Dariusz otrzymał od Zopyrasa. Musimy zastanowić się nad tym, w jaki sposób przejdziemy do historii. To, co powiem, to nie jest dobra nowina, ale jest to prawda. Umrzecie. Może nie dzisiaj, ale umrzecie. Też zamierzam. Ale gdybym nie zamierzał, niewiele by to zmieniało. Jeden z najbardziej trafnych tytułów. Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Tak jest właśnie z życiem. Więc wszyscy umrzemy i po każdym z nas zostanie nasza historia. I może się okazać, że historia wielu z nas będzie brzmiała w ten sposób. Tego a tego roku ów człowiek poznał Ewangelię. Zawarł przymierze z wszechmogącym Bogiem, ale diabłu udało się go utrzymać w takim stanie, że nigdy nie dokonał niczego znaczącego. I pomimo tego, że mógłby korzystać ze wsparcia wszechmogącego Boga, nigdy nie wydał żadnych poważnych owoców. Nigdy nie poświęcił się, nigdy się nie zaangażował. Czy chcielibyśmy, żeby tak brzmiała nasza historia? Umrzesz, odejdziesz stąd. Wszystkie twoje doczesne problemy stracą znaczenie. Ale co zostawimy po sobie? Z tego, co liczy się w wymiarze wiecznym. Nie odkładaj tego na jutro. Musimy zastanowić się nad tym, czy w swoim życiu dokonaliśmy już wielkiego aktu uczczenia Boga i poświęcenia się Jemu w sposób nie mniejszy niż poświęcał się Zopyros. Bóg nie oczekuje naszych odciętych nosów i uszu przed swoim tronem, ale Bóg oczekuje od nas, że zdecydujemy się zdobyć dla Niego siebie, swoje wnętrze, że zdecydujemy się poświęcić Jemu w prawdziwej służbie bez szukania wolnej chwili, w której moglibyśmy zrobić coś sensownego. Twoje życie nie należy do Ciebie, należy do Boga. Bogu nie należą się wolne chwile z Twojego życia. Jeśli mamy potraktować Boga jak Boga, to potrzebujemy postawić Go na pierwszym miejscu. Jak łatwo jest gdzieś głęboko w środku mieć bardzo poważne deklaracje i bardzo poważne decyzje, a w swoim codziennym życiu w żaden sposób nie podejmować się ich wypełnienia. Jak łatwo jest mówić, że Bóg przez cały czas jest dla nas najważniejszy i jak łatwo jest w życiu pokazywać, że wszystko inne jest dla nas ważniejsze od Niego. Na pewno kojarzycie z historii taką postać, jaką był Sokrates. Wredny gość. Też bym go zabił. Nie, żartuję. Ale w pewnym sensie rozumiem, dlaczego go zabili. Sokrates zadawał pytania, które uderzały w coś, co jest typową cechą ludzkiego życia, które jest zawieszone w nierzeczywistości, w obłędzie, do którego łatwiej człowiekowi przylgnąć niż do konsekwentnego realizowania własnych wartości. Sokrates pokazywał pewną rzecz. Sprawdzał, jakie wartości człowiek wyznawał. Co człowiek myśli o patriotyzmie na przykład. A później zadawał pytania dotyczące tego, jak to praktycznie w twoim życiu jest realizowane. Więc okazywało się, że człowiek miał wzniosłe myśli, wzniosłe idee i nawet nie rozważał przez jedną chwilę, żeby w praktyce je realizować. Więc objawiał, że ludzie, pośród których żyje, są kłamcami i hipokrytami. Po jakimś czasie przestali zapraszać Sokratesa na bankiety. Zaprosili go za to do sądu. Osądzili go. I miasto było tak bardzo pełne wściekłych ludzi na niego, że postanowili wydać wyrok śmierci za obrazę, za psucie obyczajów, za psucie młodzieży i wszystko, cokolwiek im do głowy przyszło. Ale jest to coś, co my powinniśmy zrobić sami sobie. To, co zrobił Sokrates współczesnym sobie mieszkańcom Aten. Powinniśmy zadać sobie pytanie, jak wyglądają moje idee, moje pragnienia, jak wyglądają moje wartości wyznawane głęboko w sercu i jak wygląda ich realizowanie. Każdy człowiek, który nad tym się zastanowi przez chwilę, ma powód do pokuty. Każdy człowiek, który odpowie sobie na pytania pod tytułem, co jest w moim życiu najważniejsze i co uważam za najważniejsze, a później zapyta siebie, jak więc to realizuje, ma powód do pokuty. Musimy być Sokratesami dla samych siebie. Nie po to, żeby siebie wkurzyć, ale po to, żeby doprowadzić siebie do pokuty. Po to, żeby siebie oddać Bogu w taki sposób, jak Mu się należymy. Najważniejsza kampania ewangelizacyjna w twoim życiu to kampania o samego siebie. Kiedy zdobywasz siebie dla Chrystusa, kiedy złamiesz hipokryzję w swoim życiu, stajesz się osobą, która może zdobywać świat i innych dla Chrystusa. Ale kiedy nie zdobywasz siebie, żyjesz zagubiony i bezradny w świecie kontrolowanym przez diabła i wiesz, że cokolwiek byś nie robił, to i tak niczego nie zmienisz. A te piękne wersety w Biblii, że wiara, którą wyznajemy, zwycięża świat, wydają się takie fajne dla tych ludzi gdzieś daleko w Afryce. To w ich życiu się realizuje. Nie. Musi się coś wydarzyć. W tobie i we mnie. Chcecie być Sokratesem dla samego siebie? Chcecie się wkurzyć? Bóg nie będzie wart chwały jutro. Bóg nie poczeka na twoje zaangażowanie do przyszłego tygodnia. To nie jest właściwe, żeby cokolwiek odkładać na jutro. Zaprośmy Go, by pomógł nam objawiać kłamstwa, w które wierzyliśmy, złe postawy, które pielęgnowaliśmy, by pomógł nam obudzić się dla Niego. Wiecie, jest coś, co zakochana kobieta robi, gdy uświadamia sobie, że spotka się z tym, w kim jest zakochana. Co jest podstawową rzeczą? Słucham? Smaruje się różnymi rzeczami. Wyciąga z szafy inną kieckę. Dzieje się wiele, wiele rzeczy, bo w tym momencie chce być piękna. Chce zaprezentować się z najlepszej strony. I to jest dobre. I myślę, że przyszedł czas dla Kościoła, aby Kościół obudził się do świadomości, że Chrystus jest blisko i chce się z nami spotkać. I On nie przygnie do naszych eleganckich garniturów i krawatów. On będzie chciał przylgnąć do naszych dusz, które zdecydują się otrząsnąć z brudu po to, by być pięknymi dla Niego. On chce spotkania z nami. A jeśli chcemy my się z Nim spotkać, musimy coś zrobić. On chce pójść z nami ramię w ramię, ale musimy swoim działaniem dowieść tego, że wierzymy, że jesteśmy umówieni na to spotkanie. Jeśli zadbamy o jakość naszej duszy, o to, co dzieje się w naszych umysłach, o to, co dzieje się w naszych sercach, jeśli zaczniemy służyć Bogu tak, jak On na to zasługuje, zobaczymy przełom. Przełom, który myślę, że jest bardzo blisko nas. Chciałbym powiedzieć teraz jeszcze takie krótkie świadectwa związane z ostatnim okresem. My spotkaliśmy się w sierpniu, prawda? W lipcu. O. Chciałbym wam opowiedzieć o pewnych rzeczach, które wydarzyły się między naszymi spotkaniami. Wiecie, w Olsztynie prowadziłem działania, gdzie w soboty, 3 soboty w trakcie wakacji spotkałem się z ludźmi, którzy chcieli uczyć się czegoś więcej na temat Bożego działania. Więc przyjeżdżało tam również pewne małżeństwo z Płocka, pastorzy, pastorstwo z Kościoła Chrystusowego. Bardzo się cieszę z tej relacji, którą nawiązaliśmy. Oni wcześniej, 5 lipca, zaprosili nas, abyśmy przyjechali tam. Modliliśmy się o ludzi, wiele osób zostało uzdrowionych. Sebastian modlił się wraz z pewną młodą, świeżo nawróconą Elą z naszej wspólnoty o pewnego chłopaka. Ten chłopak miał rozbite ramię 3-krotnie, miał przykręcone je śrubami do ciała, ich zamontowane na haki, zaszytą torebkę stawową. Ta ręka nie miała prawa się ruszać. On mógł ją odciągnąć od ciała tylko o parę centymetrów i zostało mu to powiedziane, że żadna rehabilitacja nic nie zmieni. Więc kiedy przyszedł do modlitwy, prosił o to, by modlić się, by ustąpił mu ból, który nieustannie odczuwał z powodu ciał obcych, które były w tym ramieniu. Chwilę później w kościele zapanował aplauz, kiedy obejrzałem się, zobaczyłem tam Sebastiana, Elę i chłopaka po środku z tą ręką machającego do wszystkich, więc cały kościół zaczął wrzeć. Ów chłopak niedługo później zaczął robić pompki na tej ręce. Pojechał do swojej nienawróconej mamy i kiedy wszedł do domu, pomachał jej. Mama się rozpłakała. To nie jest poprawna reakcja na machanie, ale w tym przypadku tak zareagowała. Jego nienawrócona siostra również się rozpłakała, więc on podszedł do swojej mamy, położył na nią swoją świeżo uzdrowioną rękę, pomodlił się o nią i jego mama została uzdrowiona z bólów kręgosłupa i bólów kolan, które bardzo poważnie z powodu wieku jej doskwierały. Więc wydarzyło się coś bardzo fajnego. W tym kościele zostało wiele osób uzdrowionych. Pastor i jego żona byli tak bardzo zachęceni, że chcieli brać udział w innych spotkaniach, które prowadziliśmy. Więc zaczęli przyjeżdżać do Olsztyna i uczyć się tego, co tam się działo. W którymś momencie zacząłem wraz z żoną pastora w jednym zespole modlić się o inne osoby. Przyszła do nas pewna kobieta z kościoła baptystycznego, prosząc o modlitwę o chrzest w Duchu Świętym. Więc położyliśmy na nią ręce. Ja wtedy nie wiedziałem, że Ela nie jest ochrzczona w Duchu Świętym. Więc modliliśmy się razem o tą kobietę i obie zaczęły na raz mówić obcymi językami. Więc było to niesamowite, że Boże, że obecność i namaszczenie, które było w tym miejscu, działało w taki sposób. Parę dni później znowu byłem u nich w kościele w Płocku i stało się coś bardzo ciekawego. 5 lipca spotkaliśmy się po raz pierwszy razem, a w połowie sierpnia razem z żoną pastora, która w międzyczasie przeżyła chrzest w Duchu Świętym, uczestniczyła w tych szkoleniach, wypędzaliśmy demony z ludzi. Miało miejsce wiele uzdrowień. Przeprowadziliśmy chyba jednego wieczoru 5 osób przez chrzest w Duchu Świętym. Patrzyłem na to, co się dzieje i myślałem sobie, ja kiedy się nawróciłem, 22 lata temu, jeden z kolegów zaproponował mi, żebym używał w tym momencie takiego patetycznego terminu przed ćwierćwieczem niemalże. Kiedy nawróciłem się 22 lata temu, to nie wyobrażałem sobie, żeby ktoś mógł przeżyć takie zmiany w przeciągu kilku tygodni. A dzisiaj, przez ostatnie pół roku, widziałem, jak wiele osób, które przez kilkanaście lat nie widziały ani jednego cudu pod swoimi rękoma, przez ostatnie pół roku widzieli wiele uzdrowień, wiele uwolnień, wiele chrztów w Duchu Świętym. W mojej wspólnocie jest sporo osób, które przez wiele lat nie doświadczało nadprzyrodzonego działania Boga. Pośród misjonarzy panuje taki, znaczy panuje, złe określenie, ale istnieje takie sformułowanie mówiące o zaangażowaniu ludzi, którzy od dłuższego czasu są w kościele i za mocno się nie zaangażowali. I brzmi ono tak. Łatwiej robić dzieci niż wskrzeszać trupy. Wiecie, co to znaczy? Że jeśli ktoś przez wiele lat się nie zaangażował, to zaangażowanie go będzie o wiele trudniejsze niż zaangażowanie osoby świeżo nawróconej. Ale patrzę na osoby ode mnie ze wspólnoty, z których niektóre przez kilkanaście lat się nie angażowały i niczego nie doświadczały. I przez ostatnie pół roku widzę, jak wiele cudów dzieje się pod ich rękoma. Wierzę w to przyspieszenie. To przyspieszenie ma miejsce. Boże Królestwo jest tak blisko, że kiedy wyciągniemy ręce, dotkniemy go. W ostatnich tygodniach miałem okazję trochę podróżować. Byłem jakiś czas temu we Wrocławiu. To może było 3 tygodnie temu, może miesiąc. Nie jestem pewien. Kończyłem szkolenie. Szkoliłem tam 40 osób z 4 wrocławskich kościołów w temacie uzdrowienia. Wiele niezwykłych uzdrowień miało miejsce. Widzieliśmy wiele cudów, które wydarzyły się w trakcie tego szkolenia. Słyszałem o wielu niezwykłych uzdrowieniach, które miały miejsce pod rękoma tych ludzi, kiedy tam działają. Teraz przygotowujemy dużą konferencję we Wrocławiu, gdzie osoby, które brały udział w tym kursie, będą mogły stanowić zespoły modlitewne i modlić się o tych ludzi. Poprzednio na konferencji, którą tam prowadziłem, było 300 osób, a teraz wszyscy spodziewają się, że może być 2 razy więcej. Więc będziemy mieli wiele zespołów z osób przeszkolonych przeze mnie. W ostatnim dniu tego szkolenia zrobiłem pewną rzecz. Mieliśmy wieczerzę, uwielbialiśmy Boga. Wziąłem ręce każdej z tych osób, które brały udział w tym kursie. Dotykałem tych rąk, trzymałem je w swoich dłoniach i modliłem się, aby Bóg zaczął ich używać. I stała się rzecz bardzo ciekawa. Na rękach wielu z tych osób pojawił się złoty pył. Na rękach przynajmniej jednej osoby, to widziałem wyraźnie, pojawił się olej w ponadnaturalny sposób. To było niesamowite. I to wszystko są zwykli ludzie, zwykli zborownicy, którzy postanowili wziąć udział w kursie, dlatego że wierzą, że Bóg w obecnym czasie chce używać w ponadnaturalny sposób zwykłych ludzi. I to jest prawda. Następnego dnia w niedzielę głosiłem w Kaliszu. Fajne rzeczy się tam działy. Później następnego dnia pojechałem do Warszawy. Na pewno kojarzycie kościół uliczny Pawła Bukałę. Niesamowity człowiek. Zorganizował spotkanie i liczyliśmy na to, że na tym spotkaniu będzie może około 50 osób, no przy dobrych wiatrach może około 100. Poniedziałek wieczór, więc na co liczyć? Przyszło w okolicach 200 osób. Duch Święty stąpił. Zacząłem głosić i Bóg dał mi takie przesłanie, żeby powiedzieć wszystkim tym ludziom. Mam to gdzieś nagrane i umieszczę na stronie. Ale by powiedzieć to wszystkim tym ludziom, że żyjemy w momencie, w którym Bóg chce zmieniać działanie Kościoła. Wcześniej Bóg działał trochę tak, jakby za pomocą snajperów. Wychodził człowiek na górę, ustawiał się w odpowiedni sposób i strzelał tam, gdzie trzeba. Bóg działał tak jak przez armatę. Była jedna lufa, która strzelała i powodowało, że coś się zmieniało. Ale wierzę, że dzisiaj Bóg chce działać przez Kościół jak przez tsunami. Myślę, że mnogość osób zaangażowanych i przepełnionych Bożą mocą będzie powodowała, że nie będą się zmieniać jednostki, ale będą zmieniać się duże grupy ludzi, dlatego że Kościół będzie umiał w zjednoczony sposób działać jak fala. Powiedziałem, że wierzę, że każda z tych osób może zostać przez Boga użyta. I czułem się zainspirowany, by modlić się o nich. Więc poprosiłem, by wszyscy wstali, podnieśli ręce. I kiedy modliłem się o nich, odczułem, że Bóg przyszedł i coś robi. Więc gdy modlitwa się skończyła, spytałem, czy mogą przyjrzeć się swoim rękom i czy znajdują na nich coś, czego nie było wcześniej. Kilkadziesiąt osób miało ręce pokryte złotym pyłem. Zaprosiłem ich do przodu. Powiedziałem, dzisiaj to wy będziecie modlić się o potrzebujących, nie ja. Więc uformowali małe zespoły, zaczęli się modlić. Jedna z pierwszych osób, która została uzdrowiona, to człowiek, który po wylewie krwi do mózgu miał niedowłady w ciele i miał ograniczenia związane z ruchomością połowy ciała. Więc chwilę po tej modlitwie tych osób, które zostały tam przez Boga dotknięte, zaczął robić przysiady, podskakiwać, pobiegł do mikrofonu, zaczął wymachiwać rękami i opowiadać o tym wszystkim, co się wydarzyło. Patrzyłem na ten kościół, w którym było 200 osób i sporo ludzi się modliło w grupach. Demony wychodziły z ludzi, inni byli uzdrawiani. Kolejne osoby były chrzczone w Duchu Świętym. To było niesamowite widzieć kościół, który jest pełen ludzi gotowych do działania. Myślę, że Bóg będzie nas tak zaskakiwał. Będzie pokazywał, że przychodzi czas Ananiasza. Kojarzycie Ananiasza? Pewien uczeń, zwykły uczeń, który modli się, Bóg daje mu wizję, przemawia do niego i ten pewien zwykły uczeń idzie i pod rękoma tego zwykłego ucznia zostaje napełniony Duchem Świętym największy apostoł chrześcijaństwa. Pewni zwykli ludzie będą inicjować najpotężniejsze rzeczy, jakie będą działy się w historii Kościoła. Jesteś jednym z Ananiaszy przyszłości. To jest dla nas wszystkich. Nie ma wybranych. Są tylko ludzie, którzy mówią tak Bogu, a później za tym tak stoi ich działanie. Czy czujecie się zachęceni? Czy zrobicie coś z tym? O. Chcę, abyśmy się modlili. Abyśmy byli otwarci na to, że Duch Święty tu będzie się poruszał. To jest Boża obietnica. Bóg powiedział, że będzie przechadzał się pośród swojego ludu. Kiedy wstaniemy razem, bądźmy pełni oczekiwania. Usłyszałeś słowo od człowieka. O, biedny, zmęczony, z nadwagą. Zwykły człowiek, ale miał tobie coś do powiedzenia. I może jesteś zadowolony, ale to jest mało. Wierzę jednak, że Bóg ma tobie też coś do dania dzisiaj. Więc nie myślmy teraz już o człowieku, który się produkuje, ale myślmy o Bogu, którego obchodzisz. Wiesz, ile dla Niego znaczysz? Naprawdę dużo. Bóg się nie mylił, kiedy postanowił oddać swojego Syna za Ciebie. Bez względu na to, jak godny czy niegodna się czujesz, Bóg się nie mylił. Dla Niego jesteś tyle wart. Jesteś tyle warta. i On chce się z Tobą spotkać. Módlmy się teraz razem. Wstańmy i módlmy się. Zapraszamy Cię, Duchu Święty. Panie, przychodź do nas, dotykaj nas. Otwieramy się przed Tobą. Dziękujemy Ci za to, że tu jesteś. Dziękujemy za to, że dotykasz naszych serc, dotykasz naszych umysłów, dotykasz naszych ciał. Panie, dziękujemy Ci za to, że przechadzasz się między nami. Dziękujemy Ci za to, że przechadzasz się ze swoją cudowną naturą, że jesteś pełen współczucia, pełen miłości, pełen troski, że jesteś tym, który chce nas podnosić, tym, który chce nas wzmacniać, tym, który chce, byśmy stawali się ludźmi bardziej owocnymi, tym, który myśli o naszym rozwoju, tym, który chce się przejawiać przez nas. Panie, dziękujemy Ci za Twoją naturę, za to, co jest Twoimi pragnieniami, Twoimi zamierzeniami. Panie, dziękujemy Ci za to, co nosisz w swoim sercu względem nas. I zapraszamy Ciebie. Dotykaj teraz naszych ciał. Dotykaj naszych umysłów. Panie, niech wszelkie bariery runą. Niech wszelkie diabelskie kłamstwo, które kiedykolwiek zostało wtłoczone do naszych umysłów i wpłynęło na nasze postawy, zostanie obnażone. Przez wzgląd na imię Jezus. Panie, zapraszamy Ciebie, abyś przychodził i dotykał nas. Dotykaj nas, Panie. Budź nas. Budź nas. Panie, chcemy otrząsnąć się z wszelkiego marazmu. I chcemy być jeszcze bardziej trzeźwi, jeszcze bardziej skoncentrowani na tym, by żyć dla Chrystusa, by nie mówić tylko o tym, ale by żyć dla Niego naprawdę. Zapraszamy Cię, Duchu Święty, działaj. Apostoł Paweł w liście do Efezjan pisze takie słowa. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił, według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę mieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Czy Paweł modlił się o coś, co jest niemożliwe? Bóg chce, abyśmy zostali przepełnieni pełnią, której jeszcze nigdy nie poznaliśmy. Dalej jest napisane. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. W Bogu nie ma limitów. Twój czas jeszcze się nie skończył. Światło, które miało jaśnieć nad Twoim życiem, nie wyczerpało się jeszcze. On nie powiedział ostatniego słowa o Tobie. Ani Ty nie powiedziałaś, nie powiedziałeś jeszcze ostatniego słowa w swojej historii z Bogiem. Możesz zasłynąć bardziej niż Zopyras. Możesz zasłynąć bardziej niż wielcy, których znamy z historii. Możesz być Ananiaszem. Możesz być osobą, która będzie używana przez Boga do wyzwolenia najpotężniejszych rzeczy w historii. Ojcze, Panie, proszę Ciebie o to, abyś zesłał na nas również Ducha Świętego gniewu. Panie, abyśmy byli pełni gniewu na każde nasze bezbożne zachowanie, przez które marnowaliśmy czas, który należy się Tobie. Ojcze, chcemy być pełni gniewu i nie pozwolić sobie na marnowanie czasu przed telewizorem, na marnowanie czasu na próżne relacje, na marnowanie czasu na lenistwo. Ojcze, obudź nas. Niech powstanie w nas gniew. Niech powstanie w nas gniew. Tak, Panie, byśmy nie pozwolili sobie na to, by marazm wcisnął się niepostrzeżenie, po cichu, bez żadnego sprzeciwu do naszego życia. Ojcze, proszę Ciebie o to, abyś zadbał, by w naszych sercach pojawiał się gniew na każdą myśl zasianą przez diabła. Panie, pomóż nam się budzić. Pomóż nam się budzić, abyśmy byli takimi, jakimi chcesz nas widzieć. Panie, pomóż nam dbać o nasze myśli. Panie, spraw, abyśmy wydawali świętą wojnę w naszym umyśle każdej próżności, każdej głupocie, każdemu złemu pożądaniu. Ojcze, proszę Cię, pomóż nam wydać świętą wojnę w naszych umysłach przeciwko zmartwieniom, przeciwko niewierze, przeciwko racjonalizmowi. Panie, spraw, abyśmy mogli rozpoznać każde zagrożenie i każde kłamstwo, tak byśmy oczyszczali swoje wnętrze dla Ciebie. Ty jesteś tego godzien. Ty jesteś godzien, Panie, abyśmy żyli w zachwycie Tobą. Ty jesteś godzien, byśmy żyli nieustannie podekscytowani, nieustannie zakochani w Tobie, nieustannie marzący o Tobie. Panie, Ty jesteś godzien naszych umysłów, Ty jesteś godzien naszych serc, Ty jesteś godzien tego, by być w centrum każdej naszej myśli, każdej naszej postawy, każdego naszego zachowania. Chcemy zdobyć siebie dla Ciebie. Panie, chcemy, by nasze wnętrza były świątynią Twojej chwały. Panie, chcemy chodzić po tym świecie jako świątynię Twojej chwały. Panie, chcemy wnosić Twoją obecność do każdego miejsca, do którego pójdziemy. Panie, zapraszamy Cię. Pomóż nam w tym. Pomóż nam w tym.
Wiecie, teraz takie języki miałem, takie aż do płaczu, takie głębokie. I wierzę, że odczuwałem w tym emocje Ducha Świętego. Wiecie, to nie wiem, jak to powiedzieć. To jest płacz, to jest ból. To nie jest przyjemne uczucie w ogóle dla mnie. I wierzę, że to jest Jego płacz nad nami i nad naszym stylem życia. Się tak wiele mówi, że czekamy na Boga, ale wiecie, to Bóg czeka na nas. Wiecie, ja wczoraj miałem taki dzień, tak mogłem mieć, że praktycznie cały prawie dzień czytałem Biblię. I zgadnijcie, czy ja miałem dobry czas potem wieczorem, czy zły czas. Wiecie, nikt mnie nie zmuszał do tego. Nie miałem słowa proroczego. To wszystko zależy od nas. Jak my spędzamy czas? Co my robimy? Rzymian 12 rozdział, dwa pierwsze wersety brzmią tak. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wiecie, to co Leszek dzisiaj mówił, to wszystko się zaczyna od tego miejsca. Czy składasz swoje ciało jako żywą ofiarę dla Boga? Jest pewna trudność, bo to jest żywa ofiara. Kiedy w Starym Testamencie składano ofiary, to podcięli raz gardło, położyli i została. Ale my każdego dnia się budzimy z wolną wolą. Jesteśmy miotani przez świat, który chce na nas wywierać presję. Stary nasz człowiek ma pomysły na nasze życie. Jest walka. To, co Leszek mówi, żebyśmy my samych siebie zdobywali dla Pana. Samych siebie. I wiecie, ja powiem, to nie jest tak, że jedno spotkanie to załatwi. Wierzę, że jest potrzeba głębokiej pokuty i głębokiej zmiany w ogóle stylu życia i myślenia o tym, czym jest życie z Bogiem. To jest to, co ja czuję. Leszek się mnie zapytał, czy jutro mamy spotkanie modlitewne, tak? Mamy. I to jest bardzo dobrze, żebyśmy przyszli. Ci, którzy mogą, którzy są stąd, tak? Jeśli ktoś chce przyjechać. I żebyśmy kontynuowali to. Szukanie Boga, słuchanie tego, co On chce nam powiedzieć. Wiecie, tak najważniejsze to jest to, co On chce nam powiedzieć. My mamy nieraz pomysły, my, Boże, chcielibyśmy to zrobić, ale czy my chcemy posłuchać, co On chce mi powiedzieć? I czy kiedy ja Go słyszę, czy ja chcę być posłuszny? Tu się wszystko zaczyna. Wiecie, ja już lata temu słuchałem Leszka, słuchałem świadectw, myślę, niesamowite, ale wiecie, to nie jest tajemnica. Wiecie, dlaczego tak jest? Ja go mało znam, ale wierzę, dlaczego tak jest. Bo jest wierny. Myślę, że wielu z nas, gdyby 22 lata byli tak, byśmy byli tak wierni, jak on jest wierny, to byśmy też to wszystko oglądali, co on ogląda. Naprawdę. Ale często jest tak, że gdzieś był zapał kiedyś i dzisiaj tego zapału brakuje, tak? Czy ktoś ma z tym problem? Wiecie, na tej konferencji Leszek usługiwał w Legnicy, myśmy byli z Marcinem też i z 6 osób w ogóle nas było. I ciekawa rzecz, w sobotę Leszek praktycznie całą sobotę usługiwał i taki czas takiej przerwy, wiecie, obiadowej miał być też wykorzystany. Było tak było powiedziane, żeby ludzie wyszli na miasto, żeby się dzielić Ewangelią. Ja będę szczery teraz. Myśmy po tym spotkaniu najpierw mieli dyskusję, czy to jest właściwe. Potem mieliśmy obiad i nie było czasu już. Ale wiecie, w niedzielę, kiedy się skończyła Ewangelia, cała konferencja, myśmy pojechali do Wrocławia. We Wrocławiu mieliśmy obiad. I we Wrocławiu się stało coś takiego, że do jednej z naszej grupki sami ludzie nas zaczepili. Dwóch bezdomnych. Jeden z Kraśnika. Więc kiedy usłyszał, że my jesteśmy ze Świdnika, to no o, ziomale. Później Marcina i Dorotkę zaczepiła kobieta sama. To nie jest przypadek. Ja wierzę w to, że to jest czas, kiedy Bóg chce naprawdę Kościoła na zewnątrz. Wiecie, jakiś czas temu w lecie, to Agnieszka była i Gosia, myśmy stąd wyszli wieczorem, był taki dobry czas na modlitwie, byliśmy pełni ducha i szliśmy do domu i tutaj siedział człowiek na przystanku. On jest znany taki, Marek czy Mirek. Taki chłopak z bardzo dużymi problemami psychicznie i fizycznie. I myśmy szli, ja się na niego spojrzałem i szliśmy dalej. I taka miłość w moim sercu do niego się pojawiła i ja czułem, żeby z nim porozmawiać, ale sobie myślę, następnym razem może będzie okazja, gdzieś go zobaczę może za jakiś czas. I doszliśmy do kina, kilkaset metrów, tak? I ja nie byłem w stanie iść. I ja mówię, wiecie co, chodźmy, wróćmy, ja muszę wrócić, muszę z nim porozmawiać. I kiedy tylko podjąłem decyzję i odwróciłem się w jego stronę, łzy zaczęły mi lecieć. I tak Duch Święty mnie napełnił. I wiecie, on się nie nawrócił nawet. Ale myśmy wrócili, ja siadłem i taką miłość, jaką ja czułem, zacząłem rozmawiać. Pozwolił mi się pomodlić o siebie. Ja nie wiem. Nie widziałem go od tamtej pory. Ale wiem, co to zrobiło we mnie. Wiem, jak Duch Święty mnie przez to napełnił. Potem staliśmy na chodniku, ludzie chodzili, modliliśmy się o miasto. Mieliśmy wizję na temat naszego miasta. Wszystko ożyło to, co kiedyś było. Ale to się zaczyna, czy my chcemy oddać Mu swoje życie, czy chcemy oddać Mu swoje ciała. Żeby Duch Święty mógł żyć przez nas swoim życiem. Tak jak On chce, tak? Może ja poproszę, może ktoś coś ma jeszcze w sercu.
Kiedyś była też taka sytuacja, wychodziliśmy tutaj ze spotkania modlitewnego wieczorem. Wiecie, że jeżeli przychodzicie na spotkanie, to wiecie, że czasami tutaj młodzież sobie siedzi na tych schodkach. Taka światowa młodzież, bardzo światowa, no tam byli, praktycznie wszyscy byli na lekko po alkoholu. I coś tam zaczęliśmy rozmawiać. O tak, o coś tam, nie wiem, coś tam. Chyba o tym, żeby butelki zostawiali, żeby i oni mówili, że nie, my nie, bo w ogóle nie zostawiamy. No i tak chłopaki już pojechali, ale ja zostałem, bo jeden z tych młodych ludzi coś tam zaczął rozmawiać, no ale taki był, że tak trochę mu się chwiała ta głowa, taki był troszeczkę pijany, ale nie na tyle, żeby nie mógł normalnie porozmawiać. I podszedł do mnie i coś tam zaczął mnie pytać w ogóle, ale o co chodzi, jak ty się tam modlisz i w ogóle, ale kto wy jesteście, czy wy jesteście Jehowcy, czy coś takiego. No ja tak spokojnie mówiłem, nie, spokojnie, wiesz, możesz przyjść za każdym razem, modlimy się ludzie są dotykani, ale jak wy się modlicie tak jakoś tak zdrowaśki, takie paciorki, czy coś. Ja mówię, nie, tak normalnie, nie. Ja mówię, wiesz co, bo tam w ogóle było tak, że już reszta oczywiście podczas tej dyskusji to się zwinęła i powiedzieli, chodź, tam Grzesiu, chodź, już go wołali. On został i zaczął jeszcze chwilę ze mną rozmawiał, ale wiedziałem, że już długo nie postoi, bo jak oni odchodzą i cały czas go wołają, więc to się szybko skończy. Więc mówię, wiesz co, ja tak myślę, że pomodlę się o ciebie. I on mówi, tak, no to tak, mówi, to ja też się pomodlę o ciebie. Dobra, mówię, najpierw ja się zacznę modlić o ciebie, nie? No, położyłem rękę na jego ramieniu i dla mnie nie ma problemu, wiecie, to jest jakiś taki przełom, który przed jakiś czas temu, że po prostu nie mam obaw, żeby po prostu modlić się o każdego, w każdej sytuacji kogoś z pracy, na ulicy, czy coś takiego. I to chciałem właśnie powiedzieć też, że my powinniśmy przestać się koncentrować na sobie samych, jak my się czujemy, czy my się czujemy, czy się nie czujemy, czy my się czujemy bardziej napełnieni Duchem Świętym, czy mniej. To nie jest rzecz w tym, co my zrobiliśmy, czy czego my nie zrobiliśmy, tylko rzecz jest w tym, co Jezus zrobił i co On chce przez nas dzisiaj uczynić. Pozwólmy Mu po prostu zadziałać, pozwólmy Mu się po prostu wyrazić przez nas, nie? Jeżeli ja to zatrzymam, to tak jakbym zatrzymał Jego rękę w działaniu, tak? I mówię, dobra, położę na Ciebie rękę, pomodlę się o Ciebie. I pomodliłem się krótko, bardzo krótko. Od razu mi stanęła przed oczami jakaś sytuacja w Jego domu, więc wspomniałem w modlitwie sytuację w Jego domu. On po prostu był w szoku, zdziwiony w ogóle, mówi, ale mówi coś niesamowitego. Ja nie mówię, że coś się stało, że on padł tam i został uzdrowiony, ale był dotknięty. Dotknięty był realnością Bożej obecności. To, bo wiecie, no dobrze, ale to jest już coś, on zasmakował czegoś. Piotrek mówił o tej kobiecie w Wrocławiu. Wiecie co, za każdym razem, kiedy modlimy się o kogoś gdzieś, po prostu o tak, to prawie zawsze Duch Święty będzie zainteresowany tym, żeby przemawiać do tych ludzi. Zawsze dary Ducha Świętego by się uruchomił. Ja zaczęliśmy się o nią modlić i ja tak... I rozmawiamy i ja czuję, zapytaj o syna. I ja mówię... Bo ona w ogóle nie ma pieniędzy i w ogóle, i tak wiecie, no nic nie wiemy o starszej pani, która na starówce się od was pyta o pieniądze, tak? A wcale tak źle nie wyglądała. I ja myślę, a ma pani dzieci? No tak, wie pan, tam gdzieś są, ale ja w ogóle nie utrzymuję z nimi kontaktu, nie? Ale ja czuję, zapytaj o syna. Mówię, a co z synem? Ale weźcie to pod uwagę, podchodzicie do obcej kobiety i pytacie się o syna. A może ona by powiedziała, ale ja nie mam syna, tak? Ona mówi, a wie pan, z synem to ja już nie rozmawiam wiele lat, bo my się pokłóciliśmy i my nie rozmawiamy ze sobą. On mówi, aha, tu jest problem. Nie? I zaczęliśmy o tym rozmawiać, że po prostu musi tu sprawę uregulować przed Bogiem. I ona tak była w ogóle, jakoś zmieniło jej się buzia, już nie była taka milutka, że nawet tam użyła kilku przekleństw, jak zaczęła rozmawiać z nami o swoim synu. Więc to był korzeń jakiegoś problemu. Zacząłem z nią rozmawiać, że chce pani uzdrowienia bardzo dobrze. Modliśmy się o to teraz, ale jest problem między pani i pani synem. To jest rzecz, którą Bóg chce dotknąć, chce to uzdrowić, prawda? I chcę przez to powiedzieć, że nie bójcie się wyjść do ludzi. Nie bójcie się pomodlić o nich. Jestem w 100% przekonany, że będziecie zaszokowani i zadziwieni, jak Duch Święty w lekki sposób przez was działa. I nie myślcie, że to jest coś, co, że to ja przez swoją pobożność coś uczyniłem, tak jak powiedział Paweł, czy Piotr, tak? To nie nasza pobożność te rzeczy czyni, tylko to Duch Święty przez nas, niezależnie od naszej pobożności, przez to, że On w nas mieszka i On chce się wyrażać. Powiem jeszcze jedno zdanie. Jeden z usługujących w uzdrowieniu powiedział, abyśmy oddali Jezusowi to, na co zasłużył. On przez to, co zrobił na krzyżu, zasłużył na wielu, wielu nawróconych, na wielu, wielu uzdrowionych, na wielu, którzy mają przemienione życie. I to jest w naszych rękach. Oddajmy Jemu to, na co On zasłużył. Tych wiele zmienionych żyć. Amen. To chciałem zachęcić.
Ja chciałbym tylko coś przeczytać. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, werset 2 i 3. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania Chrystusowi. Naszym normalnym, codziennym stanem powinna być taka świadomość i taki rodzaj myślenia, że codziennie w naszym umyśle i w naszym sercu powinniśmy być szczerze oddani Chrystusowi, skoncentrowani na Nim, jak świeżo zakochana dziewczyna na tym, w kim się zakochała. On jest tego wart bardziej. To powinno być w naszym sercu. I ten rodzaj miłości powinien nas poprowadzić do wszystkiego, co jest słuszne.